Chciałbym usłużyć braciom rozważaniami z pewnej historii wziętej ze Starego Testamentu, z Księgi Sędziów o Jeftem. Powiem wam, że Jefte, proszę braci, to jest postać, od której można się czegoś nauczyć i nie jest przypadkiem, że wymieniony jest w liście do Żydów, w 11 rozdziale listu do Żydów, jako jeden z bohaterów wiary. Przeczytamy bowiem w tym liście, rozdział 11, a werset 32. A cóż więcej mam mówić? Bo by mi czasu nie stało, gdybym miał opowiadać o Gedeonie i o Baraku, i o Samsonie, i o Jefte, i o Dawidzie, i o Samuelu, i o prorokach. I chociaż rzadko jest Jefte wspominany, a jego historia jest opisana raptem w jednej, no w półtorej rozdziału, to jest to postać, która jest godna stanąć między Dawidem, a między Samuelem, a między Gedeonem i prorokami. Jak w liście do Żydów jest napisane. Przeczytajmy ten rozdział, gdzie się historia Jeftego zaczyna. Księga Sędziów, rozdział 11. A począwszy od wersetu pierwszego, autor tej księgi napisał tak. A Jefte Galaadczyk był człowiekiem bardzo mężnym, a był synem niewiasty nierządnej, z którą spłodził Galaad tegoż Jeftego. Ale i żona Galaadowa narodziła mu synów. A dorósłszy synowie tej żony wygnali Jeftego, mówiąc mu: nie będziesz brał dziedzictwa w domu ojca naszego, boż ty jest synem inszej niewiasty. Uciekł wtedy Jefte przed bracią swoją, a mieszkał w ziemi Tob. I zebrali się do niego ludzie ogołoceni i poszli z nim. Początek tej historii może nie jest zbyt zachęcający i może nawet nie stawia Jeftego w najlepszym świetle. Ale zacznijmy od początku. Czy Jeftego na początku jego dorosłego życia spotkały rzeczy dobre od osób jemu najbliższych? Czy jego przyrodni bracia, synowie tego samego ojca, chociaż z innej matki, sprawiedliwie postąpili ze swoim przyrodnim bratem? Synem wprawdzie niewiasty nierządnej, ale było nie było dzieckiem tego samego, co i oni ojca. Czy gdy ojciec zamknął oczy i przyszło do podziału majątku, czy synowie uczynili słusznie, wyzuwając Jeftego ze wszystkiego, co kiedyś było własnością jego ojca, i nie przyznali mu nic? Nawet jeżeli uważali, że skaza nieślubnego urodzenia tak bardzo na Jeftę ciąży, czy nie byłoby rzeczą bardziej uczciwą, żeby może nie taką dużą część, jak oni prawowicie synowie odziedziczyli, ale choćby niewielką cząstkę majątku ojca temu Jeftemu zostawić? Czy Jefte ponosi winę za grzech, za zły postępek swojego ojca? A może tylko to rzekome ich przywiązanie do sprawiedliwości, że ty jesteś synem niewiasty nieślubnej, nie było tylko przykrywką do tego, że oni z łakomstwa zagarnęli dla siebie cały majątek ojca? I Jefte pozostał z niczym. Trudno się więc dziwić, że prowadził taki tryb życia, jaki prowadził. Biblia kwituje to jednym słowem. Zebrali się do niego ludzie ogołoceni i poszli z nim. My sobie spróbujmy tę myśl rozwinąć. Z czego w takim razie utrzymywał się Jefte, skoro on sam nie miał nic i wokół niego skupili się ludzie podobnie jak on ogołoceni? Odpowiedź wydaje się być prosta. Prawdopodobnie Jefte utrzymywał się z miecza. W rozboju. On był trochę taki jakby harnaś, jakby Janosik. Możemy sobie zadawać pytanie, kogo rabował? Czy rabował narody, które tam zostały jeszcze w ziemi kananejskiej i sąsiadowały z Izraelem, czy też rabował swoich rodaków? Wydaje się, że raczej to pierwsze, prawda? Ale wszystko sugeruje, że Jefte utrzymywał się z miecza, z rabunku. Wojował. nie on jeden ponosił winę, jeżeli słuszne jest moje przypuszczenie, takiego stanu rzeczy. Powiedziałbym, że większa jest wina tych, którzy wzuli go doszczętnie z majątku jego własnego ojca. Jakby mu dali chociaż kawałek pola, który mógłby uprawiać i z tego żyć. Nie zostawili mu jego bracia nic. Z tego będzie płynęła pierwsza dla nas nauka. Nauka nie z samego Jeftego, ale z samej sytuacji, w którą Jefte wbrew swej woli został niejako wmanewrowany. Ale w tym momencie z naszą historią się trochę cofnąć musimy i udamy się do rozdziału 10 Księgi Sędziów. I w rozdziale 10 Księgi Sędziów opisana jest historia, w której znalazł się Izrael właśnie w czasach Jeftego, w czasach, o których mówię. I ten rozdział 10, począwszy od wersetu 9, pisze tak. Przeprawili się też synowie Ammonowi za Jordan, aby walczyli z Judą i z Beniaminem, także i z domem Efraimowym. I ścisnęli Izraelczyki bardzo. Wtedy wołali synowie izraelscy do Pana, mówiąc: zgrzeszyliśmy Tobie, żeśmy opuścili Ciebie, Boga naszego, i służyliśmy Baalom. Ale Pan rzekł do synów izraelskich: i zdaniem was od Egipcjan, i od Amorejczyków, i od synów Ammonowych, i od Filistynów, i od Sydończyków, i Amalekitów, i Mahalitów, którzy was trafili, gdyście wołali do mnie, nie wydawił z ręki ich? Aleście wy mnie opuścili, a służyliście Bogom cudzym. Przecież was więcej nie wydawię. Idźcie, a wołajcie do bogów, których żeście sobie obrali. Niechaj oni was wybawią czasu ucisku waszego. I odpowiedzieli synowie izraelscy Panu: zgrzeszyliśmy. Uczyń, że ty z nami, co się zda dobrego w oczach twoich. Tylko wybaw nas, prosimy, dnia tego. I wyrzucili bogi cudze spośrodku siebie, a służyli Panu i użalił się Pan utrapienia izraelskiego. Zebrali się tedy synowie Ammonowi, a położyli się obozem w Galaad. Zebrali się też i synowie izraelscy, a położyli się obozem w Masfa. Wtedy rzekł lud i przełożeni w Galaad między sobą: kto się naprzód pocznie potykać z synami Ammonowymi, ten będzie hetmanem nad wszystkimi mieszkającymi w Galaad. Tę historię da się skwitować jednym słowem. Póty z Pan wody nosi, póki się ucho nie urwie. Jakbyśmy czytali pierwszych 10 rozdziałów Księgi Sędziów, to wynika z tych rozdziałów, że nie musieli długo Izraelici Pana Boga prosić, jak się od Niego odwrócili i służyli Bogom obcym i zapomnieli przymierza na Synaju, Mojżesza, przykazań, wszystkiego. Jakby im nie dość było kary za złotego cielca. Nie musieli za każdym razem długo prosić, żeby im Pan Bóg nie zesłał. A to Debory, a to Gedeona, a to jeszcze innego wyzwoliciela. Ale miarka się przebrała. I w końcu Pan Bóg mówi: dosyć. Jakżeście mieli bogów, których żeście uważali za ważniejsze ode mnie, ich proście. I pewnie się musieli długo Izraelici starać i starannie się z tych obcych bogów czyścić, zanim wreszcie Pan Bóg zechciał im pomóc. I to, powiedziałbym, nie pomógł od razu. Zgromadzili się bowiem Izraelici na wojnę, Ammonici też, no bo wiadomo, Ammonici tak darmo nie oddadzą podbitego ludu, który daniny płaci, niewolników jest obrócony, darmo służy. Wiadomo, to się nie wyzwolisz tak lekko, trzeba zbrojną ręką. Ale nie ma kto dowodzić. Odwykł Izrael od wojny. Może tam jeszcze by ci mężczyźni młodzi na wojnę poszli, ale nie ma dowódcy. I kogo tu znaleźć? I wychodzi pierwsza historia. Był Jefte nieślubnym synem swego ojca? No był, to jest prawda. Ale godziło się wyrządzać mu taką niesprawiedliwość, żeby go wykluczyć z własnej rodziny i nawet ze społeczności izraelskiej? za grzech jego ojca, że go za nic mieli i go z własnego domu wygnali. A tu się raptem okazuje, że nie ma kto dowodzić wojskiem. I trzeba ze wstydem iść do Jeftego i go w pokorze prosić, żeby ten wzgardzony Jefte raczył stanąć na czele wojska. Bo jeżeli to jest prawda, że Jefte utrzymywał się z miecza, no to on wie, jak prowadzić wojnę. On miał wokół siebie gromadę ludzi ogołoconych. Pewnie nimi dowodził. To on będzie dowodził wojskiem. Może on nas poprowadzi do zwycięstwa. Ale to trzeba przełamać nie lada wstyd, żeby pójść do tego, kogo się z własnego domu wygnało jako nieślubnego syna i powiedzieć, no Jefte, teraz ty będziesz naszym hetmanem, ty będziesz naszym dowódcą. No i Jefte kazał się długo prosić. Co bowiem pisze Księga Sędziów? Ten rozdział 11, werset 5 i następny. A gdy poczęli walczyć Ammonitowie z Izraelem, wtedy poszli starsi z Galaad, aby wzięli Jeftego z ziemi Tob. Może nawet było tak, że jak się już zaczęła ta walka, to pewnie jakieś niepowodzenia na początku Izraelici odnosili, być może z braku dowódcy, no i wreszcie w obliczu klęski musieli iść do tego Jeftego. I rzekli do niego, pójdź, a bądź nam za hetmana, a będziemy walczyli przeciwko synom Ammonowym. Ale Jefte odpowiedział starszym Galaad. I zażeście wy mnie nie mieli w nienawiści i wygnaliście mnie z domu ojca mego? Przedżeście przyszli teraz do mnie, gdy ucisk przyszedł na was? Wtedy rzekli starsi z Galaad do Jeftego, dlategośmy się teraz zwrócili do ciebie, abyś szedł z nami, a walczył przeciwko synom Ammonowym, a był nam za hetmana wszystkim mieszkającym w Galaad. I odpowiedział Jefte starszym z Galaad, ponieważ wy mnie przywracacie, a chcecie, abym walczył przeciwko synom Ammonowym, a jeśli mi je poda pan, będą wam za hetmana? I rzekli starsi z Galaad do Jeftego, pan będzie świadkiem między nami, jeśli tak według słowa twego nie uczynimy. Obracamy się w sferze pewnych przypuszczeń, proszę braci, ale skoro Jefte do starszych z Galaad mówi, wyście mnie wygnali z domu mego ojca, to niewykluczone, że wśród tych starszych z Galaadu mogli być nawet niektórzy jego przyrodni bracia. Przyrodni to znaczy, że ojciec był ten sam. I ze wstydem trzeba było prosić tego, kim się wcześniej wzgardziło. Może być, proszę braci, że w naszym życiu się tak ułoży, że dla rozmaitych powodów wzgardzimy innym człowiekiem. Czy bratem naszym w Chrystusie, czy bliźnim naszym, który bratem w Chrystusie nie jest. Żeby nas Pan Bóg w takiej sytuacji nie postawił jak tych starszych z Galaad, że trzeba będzie ze wstydem do tego samego człowieka iść i jego prosić. A to z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, jak się kiedyś kogoś skrzywdziło, a potem role się odwrócą, to nie jest prosto. Prawda? I ta historia jest tego uczy. Aby kogoś surowo, jeżeli nie zasłużył, nie potępiać. Bo może być tak, że jego Pan Bóg postawi wyżej, a nas niżej. I trzeba będzie kark skłonić przed tym, kim się kiedyś wzgardziło. I potem zaczyna się sama historia walki Jeftego. I ona, ta historia, jak Jefte prowadził wojnę, jest, powiedziałbym, najciekawsza spośród wszystkich wojen prowadzonych przez Izrael w Księdze Sędziów. Ciekawsza niż Gedeona. Co bowiem czyni Jefte, skoro postanowiono go hetmanem, czyli dowódcą całego tego wojska izraelskiego? Czy rusza na wojnę? Nie. Rozdział 11, werset 12. Potem wyprawił Jefte posły do króla synów Ammonowych, mówiąc, co ja mam z tobą, żeś przyciągnął na mnie, abyś walczył przeciwko ziemi mojej? Na co odpowiedział król synów Ammonowych posłom Jeftego, że wziął Izrael ziemię moją, gdy szedł z Egiptu, od Arnon aż do Jabłów i aż do Jordanu. Przetoż teraz wróć mi ją w pokoju. Powtóre jeszcze Jefte wyprawił posły do króla synów Ammonowych i rzekł mu: tak mówi Jefte, nie wziął Izrael ziemi moabskiej, ani ziemi synów Ammonowych. Ale gdy z Egiptu szedł Izrael przez puszczę ku Morzu Czerwonemu, a przyszedł do Kades, skąd wyprawił Izrael posły do króla edomskiego, mówiąc: proszę, niech przejdą przez ziemię twoją, i nie pozwolił król edomski, także i do króla moabskiego posłał i nie pozwolił, a tak pozostał Izrael w Kades, a gdy szedł przez puszczę oczył ziemię edomską. Obszedł ziemię edomską i ziemię moabską. A gdy szedł przez puszczę, obszedł ziemię edomską i ziemię moabską. A przyszedł od wschodu słońca ziemi moabskiej i położyli się obozem za Arnon. I nie wszedł w granice moabskie, bo Arnon jest granicą moabską. Tak tłumaczy Jefta. Kto miał słuszność? Czy król Ammonitów, czy Jefta? Tłumaczący się, że granicy edomskiej i granicy moabskiej, i granicy ammonickiej Izrael nie naruszą. Stary Testament, dla nas źródło niepowtarzalne. To jak zaszło? Stary Testament, dla nas źródło niepowtarzalne, mówi jasno. To jest opisane w 4 Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 20. Jest opisane, że istotnie nie przechodził Izrael przez ziemię tych królów, ponieważ wojować z ludami ich im pokrewnymi nie chciał. Nie chciał Izrael wojować z tymi, którzy byli mu krewniakami. Edomici byli potomkami Ezawa. To bardzo bliscy krewniacy Izraela, bo przecież Izrael, Jakub, to był brat Ezawa. Byli bliźniakami, ja zawsze pierwszy urodził. A Ammonici i Moabici to wprawdzie nie tak bliscy krewni, ale też spokrewnieni. Powiemy, skąd się wzięli. Moab i Ammon to byli synowie dwóch córek Lota, które wraz ze swoim ojcem uratowały się z Sodomy i Gomory. I chociaż to dopiero było potomstwo z nieprawego łoża, gdzie tam jest Jeftę ze swoim pochodzeniem, to jednak byli to synowie Lota. I Pan Bóg sam nakazał Izraelowi, to jest w księgach mojżeszowych zapisane, że nie wolno było Izraelowi naruszać granic tych krajów, chyba że za ich własnym zezwoleniem. I w 5 księdze mojżeszowej, w rozdziale 2, napisane jest tak. Będę czytał od wersetu 18. To są słowa, które Pan Bóg skierował do Mojżesza. Ty dziś przejdziesz granicą moabską Ar i przyjdziesz blisko ku synom Ammonowym. Nie nacierajże na nie, ani nie podnoś wojny przeciwko nim, boć nie dam ziemi synów Ammonowych w osiadłość, ponieważ synom Lotowym dałem ją w dziedzictwo. Jasne sformułowanie. Lot jest waszym krewniakiem. On był bratankiem Abrahama, a wy jesteście potomstwem Abrahama. A więc z krewnymi Abrahama nie walczcie. I Jefte, powołując się na tę dawną historię, ma słuszność, mówiąc, że niczego Izrael, co by należało do Ammonitów, nie naruszył. Że pretensje króla Ammonitów są bezzasadne. A kiedy poselstwo idące spokojem, proponujące rokowania, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, poselstwo, którego celem jest osiągnięcie takiego rozwiązania, które by pozwoliło uniknąć wojny, kiedy pierwsze poselstwo nie przynosi oczekiwanego skutku, jest napisane, że Jefte wysłał posłów po raz drugi. Jest to dość dziwne i powiedziałbym nieoczekiwane postępowanie u człowieka, który nauczył się żyć z miecza. Okazuje się, że Jefte to nie jest człowiek, który poza ostrzem miecza niczego nie widzi. Być może właśnie dlatego, że musiał żyć z miecza, wie, co to znaczy wojna. Że nawet jeżeli wojna będzie zwycięska, to zginą ludzie, zginą niepotrzebnie. Bo zginą żołnierze po stronie izraelskiej i ucierpią ci ludzie, którzy nie będą walczyli, ale przez których ziemię przejdzie wojna. Jak w każdej wojnie. I wolałby Jefte osiągnąć pokojowo to porozumienie, aniżeli walczyć. Chociaż obrano go po to, żeby dowodził wojskiem, żeby walczył. Ale woli pokojowe rozwiązanie. My, proszę braci, na szczęście nie musimy prowadzić wojny. Chyba że w naszych zborach i w naszych rodzinach. Za co poniekąd sami winę ponosimy. Ale możemy się tego nauczyć od Jeftego, że Jefte, zanim wyciągnął miecz, dwukrotnie wysyłał poselstwo spokoju. To jest nic innego, jak to, co jest napisane w Nowym Testamencie. Jeżeli można, na ile to od was zależy, tak uczy apostoł Paweł, miejcie pokój ze wszystkimi ludźmi. I Jefte jest przykładem zastosowania tej reguły, zanim ją jeszcze apostoł Paweł w Nowym Testamencie zapisał. Nie chce walczyć, bo wie, że konsekwencje wojny są straszne. Że wojna zabija nie tylko tych, którzy poszli walczyć, że cierpią też niewinni ludzie i że zawsze lepiej konflikt rozwiązać pokojowo. I ilekroć, proszę braci, staniemy w sytuacji, w której będzie wet za wet, słowo za słowo i uderzenie za uderzenie, to przypomnijmy sobie, że Jefte dwukrotnie wyprawił posłów spokojnie. Nawet się odwołuje do wierzeń religijnych Ammonitów. Przeczytajmy, co pisze w wersecie 23 i następnych, w tym 11 rozdziale Księgi Sędziów. Ponieważ wtedy Pan, to są słowa Jeftego, ponieważ wtedy Pan, Bóg Izraelski, wypędził Amorejczyka przed ludem swoim izraelskim, przecz Ty chcesz panować nad nim. A zaś, co Ci dał posiąść Kamos, Bóg Twój. Tu mówi o bóstwie, którego czcili Ammonici, Moabici zresztą też. A zaś, co Ci dał ponieść Kamos, Bóg Twój, tego nie posiędziesz? Tak, kogo Pan Bóg nasz wygnał przed oblicznością naszą, tego też dziedzictwo posiadamy. Oto przez 300 lat mieszkał Izrael w Hesebon i we wsiach jego, także i w Aroer i we wsiach jego i we wszystkich miastach, które są przy granicy Arnon. Czemuście ich nie odjęli przez ten czas? A tak, nie jam tobie winien, ale ty mnie źle czynisz, że walczysz przeciwko mnie. Niech Pan, który jest sędzią, rozsądzi dziś między synami izraelskimi i między synami Amonowymi. Na próżno. Nie usłuchał król synów Ammonowych słów Jeftego, które wskazał do niego. Tak autor Księgi Sędziów podsumował te nieudane pokojowe rokowania. Ale nikt z nas nie odmówi Jeftemu, człowiekowi, który się utrzymywał z miecza, na czele ludzi podobnie ogołoconych jak on sam, że nie wyczerpał do końca możliwości pokojowego rozwiązania sporu. Nie chciał wojować, zwłaszcza z krewniakami, dalekimi, ale jednak krewniakami. skoro poselstwo dwukrotnie wysłane z pokojem musiało wrócić z niczym? Wojna. Rezultat znamy. Pan Bóg pobłogosławił Jeftę. I w tym momencie przechodzimy do najbardziej dramatycznej części naszej historii. Wszyscy wiemy bowiem, że Jeftę, nie będąc pewnym zwycięstwa, złożył Panu Bogu ślub. Kto lub co wyjdzie z mojego domostwa, gdy będą wracał, jeżeli mi, Panie Boże, dasz zwycięstwo, to ja Tobie ofiaruję. I wyszła córka. Jest napisane w wersecie 34, że ta córka była jedynaczką, bo nie miał żadnego syna ani innej córki. Biblia nie wspomina, żeby Jeftę miał też żonę. Albo miał tą córkę z jakąś dziewczyną, która jego żoną nie była i może ta dziewczyna też już nie żyła, albo się tam ożenił, tylko że ta żona też zmarła, bo o matce tej dziewczyny nie ma w Biblii ani wzmianki. Tak jakby w tym domu z całej rodziny Jeftego to był tylko Jeftę i ta właśnie jego córka jedynaczka. Bo jest napisane, że nie miał nikogo bliskiego. Tylko ta córka. Miał wprawdzie tych przyrodnich braci, co go z domu wygnali. To co mu z tego, że go teraz proszą, żeby hetmanem został? Oni mu już bliscy w życiu nie będą. A córkę miał jedną. Ciekawa jest rzecz, proszę braci, że gdy czytamy współczesne komentarze do tej historii, to one są inne, aniżeli te, które pisano jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Bo jak się poczyta przedwojenne komentarze pisane przez biblistów do tego urywka Księgi Sędziów i to, co jeszcze pisano w latach 50. i 60., to wszyscy podają, że są tacy, na przykład wielu, nie można powiedzieć, że wszyscy, ale wielu było żydowskich komentatorów, którzy uważali, że Jeftę istotnie złożył swoją córkę w ofierze na ołtarzu. Zabił. Co nam się wydaje być nie do pojęcia. Jak Pan Bóg mógłby przyjąć taką ofiarę? Prawda? Jak to się stało, że kiedyś Abrahamowi zatrzymał rękę, a Jeftemu nie? To się w głowie pomieścić nie chce. Ale mówią, tamci bibliści przyznają, że są tacy, którzy uważali tak, a są tacy, którzy uważają, że było inaczej. Że córka Jeftego nie została złożona w ofierze. Że jej życie na ołtarzu nie zostało złożone. Natomiast większość komentarzy współczesnych to w ogóle tamtej ewentualności nie wspomina. Wystarczy wziąć na przykład Biblię Tysiąclecia do ręki. Tylko piszą, że Jefte złożył córkę w ofierze. Zabito ją na ołtarzu. A mówią, nam się to nie chce pomieścić w głowie. Jak to wytłumaczyć? Wedle mojego rozumienia, proszę braci, po raz kolejny okazuje się, że najlepiej, jeżeli Biblia objaśnia się sama. Gdzie można znaleźć podobną historię? Czy był w Starym Testamencie ktoś, kto poświęcił Panu Bogu własne dziecko? Nie mówią o Abrahamie, bo tam Pan Bóg od niego tego wymagał. Ale ktoś, kto niczym nie przymuszony, tak jak Jeftę, bo od Jeftego nikt nie oczekiwał złożenia takiego ślubu. To Jeftę sam z czymś takim do Pana Boga wyszedł. Czy był ktoś, kto poświęcił Panu Bogu własne dziecko? Anna, właśnie. Anna. Jest napisane, że ona, kiedy się modliła o dziecko, to powiedziała, że jeżeli się urodzi chłopczyk, córki by nie dała. Ale jeżeli się urodzi chłopczyk, to odda go Panu. Tam miał być złożony ślub nazareństwa przy tej okazji i że będzie służył w świątyni. I ta historia Samuela bardzo ładnie objaśnia historię Jeftego. Przynajmniej w dwóch punktach. Po pierwsze mówi, jak można było ofiarować dziecko Panu Bogu. Samuel jest jednym z rodowodów, bodajże w Księgach Kronik zapisanych, czy gdzieś tam napisane, że jego ojciec Elkana był z pokolenia Lewiego. Ale czy był w Starym Testamencie, proszę braci, taki zwyczaj, żeby oddawać dziecko Źle powiedziałem. Czy w księgach mojżeszowych był przepis, który mówił, że można było ofiarować dziecko Panu Bogu tak, żeby ono, nie będąc z rodu kapłańskiego, służyło w świątyni i miało tam wstęp taki jak kapłani? Nie było. Nie było. Ja nie znam. Znaczy, że utarł się w Izraelu taki zwyczaj, prawda? Że można było coś takiego zrobić. Albo przynajmniej Anna tak zrobiła. Czy ze strony Anny było to wyrzeczenie? No, Księga Samuelowa mówi, że wielkie. Jest napisane, to było napisane, to jest zapisane w pierwszym rozdziale pierwszej Księgi Samuelowej w wersecie 23, że Anna oddała Samuela do świątyni wtedy, kiedy przestała go karmić piersią. No, jak długo się karmi dziecko piersią? Dzisiaj mówimy do roku, prawda? Eskimosi podobno, że tam nie ma na Grenlandii pokarmu, które można dać dziecku, bo tam samo tłuste mięso, prawda? To podobno, że do 3 roku życia karmią. No to bądźmy hojni dla Anny 3 lata. Prawda? Bardzo długie karmienie jak na nasze wyobrażenia.
Nawet 7 lat w Izraelu karmią.
To mi już sobie trudno wyobrazić. Bo jednak, wiesz, bracie, były kozy i krowy i można je było doić. Ale no... Mówmy, że kilka lat przetrzymało to dziecko w domu. Niech siostry powiedzą. Czy oddać kilkuletnie dziecko do świątyni to prosto było? Niech matki powiedzą. A jest napisane, że jak przestała karmić piersią, dziecko oddała do świątyni. I Biblia precyzuje, jak często go widywała. Bo mogła go widywać. Jak często, proszę bracie? Raz w roku. Raz w roku. Raz w roku, kiedy szli z tego miejsca, gdzie mieszkali, do Sylo, to mu przynosiła raz w roku nowe ubranko, nowy efot, bo dziecko rosło. Ona miała to szczęście, że urodziła jeszcze więcej synów i córek, na ile pamiętam. A Jefte miał tylko tę jedną córkę. Samuela można było oddać, żeby służył w świątyni. Czy można było w taki sam sposób poświęcić dziewczynkę? Ta sama księga Samuela pisze o synach Helego, że oni dopuszczali się szeregu nadużyć, korzystając z tego, że byli kapłanami. Więc wybierali surowe mięso, zanim zostało złożone w ofierze, bo chcieli je sobie przyrządzać, przeważnie upiec, wedle własnego uznania, i sypiali z kobietami u drzwi namiotu zgromadzenia. To jest napisane w drugim rozdziale pierwszej Księgi Samuelowej, w wersecie 22, jakbyście sobie, bracia, przeczytali to z nowego przekładu, bo Biblia Gdańska, ten stary przekład, mówi, że synowie Helego sypiali z niewiastami, które się schadzały przede drzwi namiotu zgromadzenia. A nowy przekład mówi, że sypiali z kobietami, które służyły u drzwi namiotu zgromadzenia. Może więc był w tamtym czasie w Izraelu taki zwyczaj, że kobiety mogły służyć w świątyni, przy czym w przeciwieństwie do Samuela, który do wnętrza świątyni miał dostęp, to kobiety nie. One mogły służyć u drzwi. Może spełniały jakieś posługi dla kapłanów, którzy nie mieli własnych żon. No, synowie Helego rozciągnęli te posługi bardzo szeroko, czyniąc z nich sobie nałożnicę. Brzmi to śmiesznie, ale w pewien sposób objaśnia to, w jaki sposób Jefte mógł ofiarować swoją córkę Panu Bogu. On ją przeznaczył do służby w świątyni. A jeżeli Anna oddała swojego syna i widziała się z nim raz w roku, to być może Jefte, oddając córkę na służbę w świątyni, też nie mógł się z nią zbyt często widywać. Skoro ją oddał, to wiedział, że jego dom zostanie pusty. A w dodatku jest napisane w Księdze Sędziów, że po czym płacze córka Jeftego? Ona prosi ojca, mówi: moje życie nie jest ważne. Ważne jest to, że ty zwyciężyłeś nieprzyjaciół Izraela, ojcze. Tylko pozwól, żebym ja z moimi przyjaciółkami opłakała co? Moje panieństwo. Nie płacze nad życiem, jakby ci współcześni komentatorzy, co mówią, że zostało złożone w ofierze. Prawda? To powinna nad życiem płakać. Ale ona płacze nad swoim panieństwem. Czyli tak by wynikało, że taki ślub, że ta córka oddana na służbę w świątyni, żeby służyć u drzwi namiotu zgromadzenia, to ona nie mogła założyć własnej rodziny. Nie mogła wyjść za mąż, nie mogła mieć dzieci. A więc Jefte wiedział, że jak ma tę jedną córkę i ją odda, to już jej nie będzie na co dzień widywał. A nawet gdyby ją oddał mężowi, to by się ta córka z mężem doczekała jakiegoś potomstwa. Miałby jeszcze wnuki. A tak? Już nic. A jedną miał ten córkę. Córka moja bardzo się mnie poniżyła. I ty jesteś z tych, którzy mnie frasują, gdyżem ślub uczynił panu, a nie będą mógł odmienić. Spróbujmy tak tego Jeftego wymienionego w 11 rozdziale między Abrahamem, Mojżeszem, Dawidem, Samuelem. Spróbujmy go tak oszacować. Kiedy wygnano go z domu jego ojca, to pewnie nie był dzieckiem. Jak go uproszono, żeby zgodził się dowodzić wojskiem, pewnie nie był starcem. Można go sobie raczej wyobrazić, że był mężczyzną w sile wieku. 40-50 lat. Doskonały wiek, żeby być dowódcą wojska, bo jeszcze można nosić miecz, a rozum i doświadczenie związane z tym wiekiem czyni z człowieka dobrego dowódcę. Wiek średni to jest taki dobry wiek dla przywódcy i wojskowego, i politycznego. Zwłaszcza wojskowego, kiedy jest jeszcze potrzebna sprawność fizyczna. No i miał córkę prawie dorosłą. Taką córkę, którą można było wydać za mąż. Bo tak wynika z opisu, że ta jego córka to już była taka no, dorastająca panienka. Pewnie sam raz do za mąż pójść. A jeżeli nie, to już niedługo. Prawda? Bo ona bardzo rozumnie odpowiada. To nie było dziecko małe. I ten 12 rozdział, gdzie jeszcze Jefte jest wspomniany, gdzie się kończy jego historia, podaje, że Jefte został sędzią w Izraelu. Rozdział 12 Księgi Sędziów, werset 7. A tak sądził Jefte Galaadczyk Izraela przez 6 lat, a potem umarł. Krótko już. Jak na mężczyznę w średnim wieku, to byśmy powiedzieli, że go Pan Bóg prędko zabrał. Może z tej zgryzoty po jedynym dziecku. Że chociaż wiedział, że żyje, to wiedział, że to dziecko już jest dla Pana Boga w świątyni, a nie dla niego. I że on z krewniaków to ma tych przyrodnich braci, których pewnie by znać już nie chciał, a w domu to może ma i służbę, skoro tam był sędzią w Izraelu, może jakieś łupy zdobył na tej wojnie. To za tym przeważnie idzie jakaś zamożność, może nawet bogactwo. Cóż z tego, kiedy w domu nie będzie dziecka? I tak sobie to wyobrażam, że ten Jefte ze zgryzoty umarł. Ale ten człowiek, który, mówią, utrzymywał się z miecza i pewnie z rabunku, jest godzien stanąć między bohaterami wiary. I jest może nawet najciekawszą postacią spośród wszystkich sędziów zapisanych w Księdze Sędziów, ponieważ on, nauczony wojować, wojować nie chciał, bo wiedział, ile kosztuje wojna i chciał swoim rodakom tych tragicznych konsekwencji wojny oszczędzić. A poza tą sprawą żadnego chyba z sędziów nie spotkał taki gorzki los. Gedeon się doczekał synów chyba z 70, a Jefte miał jedną córkę i tę oddał. Ilekroć w życiu staniemy, proszę braci, wobec konfliktu, czy z naszymi braćmi, czy z naszymi bliźnimi, pamiętajmy o Jefte. Chociaż to jest stara ta Księga Sędziów i wydaje się, że nie przystaje do naszych czasów, to jednak można się z Biblii wiele przydatnych na co dzień w postępowaniu z braćmi i bliźnimi, można się wiele nauczyć.
Dziękuję. Poprosimy brata Iwanca o prowadzenie śpiewu. Co
zaśpiewamy pieśń numer 41. Wiara w Twe słowo do nieba nas wznosi. Numer pieśni 41.